lubimy komfort, nie lubimy dyskomfortu. No nie lubimy, gdy jest trudno, gdy jest niewygodnie, gdy jest pod górkę. I przez to nielubienie tego jest nam ciężko w tym dyskomforcie wytrwać. A ja dzisiaj opowiem trochę o innym spojrzeniu na dyskomfort i o innym spojrzeniu na wytrwałość, czyli na działanie pomimo przeszkód i trudności. Hejka, nazywam się Paulina Maciboch i słuchasz właśnie podcastu W zgodzie ze sobą. W odcinkach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą oraz szukaniu pomysłu na siebie. Hej, hej, już 22 i 29 lutego oraz 7 marca o 19 odbędą się 3 szkolenia za 0 zł, na których opowiem Ci, jak budować własną drogę życia, nawet jeśli boisz się, że Ci się nie uda, jak znaleźć dochodowy i ekscytujący pomysł na siebie pomimo strachu i niepewnych czasów oraz przepracujesz 5 przekonań, które powstrzymują Cię przed życiem na własnych zasadach. Zapraszam Cię serdecznie na te szkolenia. Uwielbiam szkolenia online na żywo. Wiem, że Wy też. Będzie masa merytorycznej wiedzy, będą konkretne ćwiczenia, będzie sesja pytań i odpowiedzi. Będzie też prezent dla osób, które zostaną do końca. A jeśli zapiszesz się na listę, to dostaniesz też nagranie tych szkoleń, które będzie udostępnione dzień po. No i oczywiście na każdym z tych szkoleń, pod koniec szkolenia opowiem o moim nowym cyfrowym dziecku, które jeszcze się nie narodziło, bo otworzę przedsprzedaż kursu Własna Droga. A Własna Droga to jest mój autorski proces szukania pomysłu na siebie i budowania życia po swojemu w oparciu o wartości, wizję życia, tożsamość, potencjał i plan eksplorowania konkretnych życiowych ścieżek. Więc bardzo serdecznie zapraszam na to szkolenie. Link do zapisu jest w opisie tego odcinka. A już teraz przechodzimy do książki. Dawno nie było książki, bo ostatnie odcinki były rozmowami tutaj, więc książki były polecane przez moje gościnie. Ale ja chcę polecić książkę, którą czytałam już dobre 2 miesiące temu albo miesiąc temu. I to jest książka, która właściwie zainspirowała mnie po pierwsze do ujęcia w kursie Własna Droga różnych umiejętności, które mogą nam się przydać w ogóle w życiu, w pracy, ale zainspirowała mnie też do stworzenia agendy mojego własnego szkolenia dla firm o umiejętnościach jutra, bo tak właśnie nazywałam to szkolenie. A książka nazywa się Umysł Jutra. Jest napisana przez ojca psychologii pozytywnej Martina Seligmana. Możecie kojarzyć, często o nim mówię. I napisana jest też przez Gabrielę Rosen-Kellerman, która jest badaczką, autorką i trenerką. I ona tutaj pełni rolę taką od strony biznesowej, jeśli chodzi o tą książkę. I ta książka jest naprawdę świetna, bo jeśli zastanawiacie się, czego uczyć się w czasach, kiedy mamy ciągłą niepewność wokół i w czasach ciągłych zmian, czego się uczyć, w którą stronę pójść, jaki skillset sobie zbudować, to ta książka jest właśnie na to odpowiedzią i naprawdę jest świetna. Jest tam masa statystyk dotyczących tego, jak będzie, w ogóle w jaką stronę będzie szedł świat, że tak powiem, a właściwie rynek pracy i takie kierunki zawodowe, jakie umiejętności mogą nam się przydać w tym ciągle zmieniającym się świecie. Więc książka jest naprawdę świetna, naprawdę nie tylko mówi o tych umiejętnościach, ale też proponuje różne ćwiczenia dotyczące tego, jak te umiejętności można budować, więc naprawdę z całego serca polecam. Moja książka, mimo że przeczytałam ją na razie raz, jest tak wymiętolona, bo po prostu tyle zaznaczyłam fragmentów, tyle przepisywałam z niej notatek, że naprawdę jest już bardzo zużyta, więc nikomu jej nie pożyczę, natomiast wracam do niej właściwie regularnie. Mam wrażenie i będę do niej wracała na pewno w przyszłości, więc polecam. Oczywiście link do zakupu książki znajdziesz w opisie odcinka. Dzisiaj o wytrwałości, o dyskomforcie. I powiem szczerze, że to jest dla mnie temat bardzo ważny, bo o tym dyskomforcie mówię już od jakiegoś czasu. Nawet w rozmowie z Marysią Kaczorowską 2 tygodnie temu, która tu była opublikowana, 2 tygodnie albo 3 tygodnie temu, jest wspomnienie w tym odcinku właśnie trochę o dyskomforcie. I myślę, że od zawsze, a na pewno kiedy byłam taką zawodniczką półamatorską, półzawodniczą w crossficie, ale też od 2 lat, kiedy zdecydowałam rzucić etat, prowadzić własny biznes, od prawie 2 lat, 1,5 roku, słyszę takie teksty jak: ale ty jesteś wytrwała, ale ty po prostu jesteś wytrwała, no podziwiam cię, jesteś taka konsekwentna. I kurczę, zgadzam się z tym, że jestem wytrwała, uważam, że jestem wytrwała i konsekwentna. I teraz mogłabym tutaj, wiecie, zasunąć taką historię, Że byłam w szkole jako dziecko, jako nastolatka gnębiona, byłam wyzywana, miałam naprawdę ciężko, bardzo ciężki wczesny etap edukacji, na przykład szkołę podstawową czy gimnazjum, zwłaszcza chyba gimnazjum. I jest to fakt, faktycznie byłam gnębiona jako dziecko, byłam wyzywana, byłam grubym dzieckiem i oczywiście moi rówieśnicy, niektórzy z nich nie dawali mi o tym zapomnieć, więc nie mogę powiedzieć, że ten etap gimnazjum to był dla mnie super łatwy etap czy etap podstawówki. No nie był łatwy. I takie działanie pomimo przeszkód, funkcjonowanie w trudnych warunkach, to jest chyba coś, czego te czasy mnie nauczyły. Oczywiście dały mi też sporo mini traum, ale dzisiaj nie o traumach. I ta moja wytrwałość, która mam wrażenie, zaczęłam ją budować właśnie wtedy, rozwinęła się, gdy zaczęłam uprawiać różnego rodzaju sporty. I na przestrzeni, myślę, 15 lat trenowałam naprawdę bardzo różne sporty. Niektóre z nich do takiego nawet poziomu półamatorsko, półzawodniczego, jak na przykład crossfit. Parę lat startowałam w zawodach różnego typu, zdobywałam podium? Ciężkie słowo, ale zdobywałam podium w tych zawodach. I pomimo, że nigdy nie byłam osobą jakąś super taką gimnastyczną, lekką, to szlifowałam te słabe strony, które na przykład gdzieś tam mi przeszkadzały w tym sporcie. Więc wiedziałam, że muszę być wytrwała, że niektóre rzeczy nie przychodziły mi tak łatwo, jak na przykład właśnie jakieś takie gimnastyczne ćwiczenia. Wiedziałam, że muszę poświęcić więcej czasu i takiego wysiłku i cierpliwości na to, żeby one były lepsze. I do tego wszystkiego, słuchajcie, jeszcze dokłada się moja osobowość, mój temperament, bo jestem osobą, która w tak zwanym wymiarze Wielkiej Piątki, czyli takich pięciu cech osobowości, które no sporo mówią o naszej osobowości, o nas. W tym wymiarze sumienność oraz otwartość na doświadczenia mam na dość wysokim poziomie. Dlatego ja jestem tak, może nie, że naturalnie, bo nie urodziłam się jako noworodek wysoko zorganizowana, ale myślę, że na przestrzeni życia, nauki, tego sportu i takich moich doświadczeń wczesno dziecięcych, późno dziecięcych, ale też z dorosłego życia, może z wczesno dorosłego życia, to wszystko spowodowało, że ja jestem obecnie osobą wysoko zorganizowaną i myślę, i tutaj nie mam zamiaru kłamać, że z łatwością i łatwiej przychodzi mi robienie czegoś, co jest trudne. Łatwiej przychodzi mi takie zorganizowanie się, narzucenie sobie jakiejś samodyscypliny, ale chciałabym, żeby, pomimo że opowiedziałam tą historię, żeby też znać kontekst i być taką zupełnie szczerą, to chciałabym, żebyśmy tą historię w ogóle olali i żebyśmy zadali sobie inne pytanie. Czy jest w życiu inna opcja niż bycie wytrwałym? I myślę, że to na tym pytaniu mogłabym, wiecie, zakończyć ten odcinek, bo po prostu jak powiedziałam teraz to pytanie, to aż poczułam ciarki na całym ciele i takie łzy w oczach, bo po prostu to pytanie jest tak ważne. Hej, jeśli ten odcinek Ci się podoba, możesz ocenić cały mój podcast, przyznając mu wybraną liczbę gwiazdek na stronie głównej, na Spotify albo na iTunes. Będę bardzo wdzięczna za Twoją opinię. A już teraz wracamy do odcinka. Czy jest inna opcja w życiu niż bycie wytrwałym? Bo niestety zewsząd słyszymy takie różne narracje, które mówią nam, że życie jest łatwe, że życie jest bez przeszkód i życie jest, można przeżyć w ogóle bez błędów, bardzo lekko. I ja mam wrażenie, że my tę narrację słyszeliśmy na bardzo wielu poziomach. Bo najpierw w szkole, oczywiście w szkole nie słyszeliśmy, że życie jest łatwe, ale w szkole bardzo często zachęcano nas do niepopełniania błędów. Czyli co, musisz mieć to uśmiechnięte słoneczko, uśmiechniętą buźkę. Jak masz jakiś błąd, to już tej buźki uśmiechniętej nie masz, więc czujesz się automatycznie gorzej. Wydaje ci się, że jest to jakby niepożądana sytuacja. Jeśli popełnisz błąd w wymowie języka angielskiego, to od razu ktoś na przykład mógł cię wyśmiać albo wskazać ten błąd. Byliśmy bardzo często zachęcani do tego, żeby tych błędów nie popełniać. Dlatego błędy stały się dla nas czymś kiepskim. Szkoła to nie jest jedyny przykład. I od razu pomyślałam w głowie o filmach romantycznych. Może dlatego, że ja pochłaniałam po prostu tonami filmy romantyczne, romanse, jak byłam młodsza. Do tej pory czasem sobie jakieś obejrzę. Raczej jest to taka kwestia sentymentu, ale teraz już widzę takie zakłamanie tych historii w filmach romantycznych, oczywiście nie wszystkich, no ale kiedyś, wiadomo, te filmy romantyczne, ta miłość romantyczna przedstawiana w kulturze, w filmach, w serialach, była przedstawiona jako takie zespolenie dusz, jako odnalezienie po prostu drugiej połówki, a nie było pokazanego tego, jak ogromnym wysiłkiem, pracą, cierpliwością, kompromisami uszyte są relacje. Nie było pokazanych trudności, kłótni, różnicy charakterów, różnicy w wartościach, szukaniu partnera, który no właśnie nie tylko, że go ujrzymy i się zakochamy i po prostu zemdlejemy z wrażenia, tylko ten proces poszukiwania też osoby, z którą będziemy w stanie się dogadać na różnych poziomach, na poziomie potrzeb, na poziomie wartości, na poziomie poglądu na życie, na to, jak chcemy, żeby nasze wspólne życie wyglądało. I to jest praca. I to jest trudne. Mówię to z perspektywy osoby 32-letniej, to jest trudne. Zwłaszcza, że każdy z nas ma też swój bagaż doświadczeń, nawyków, jakichś tam pewnie schematów, mikrotraum. To jest trudne. To nie jest bardzo łatwe, ale oczywiście filmy romantyczne pokazały nam to jako bardzo łatwy pyk po prostu i jest miłość. Do tego dochodzą media społecznościowe. Media społecznościowe, które od lat pokazują nam sukces, superlatywy, wakacje na Malediwach. Pokazują nam, a właściwie ludzie w mediach społecznościowych wybierają, co chcą nam pokazać, a bardzo często my właśnie widzimy na Instagramie ten punkt na końcu drogi, czyli widzimy ten sukces. Widzimy, że ktoś jest na Malediwach, ale nie widzimy, jaka droga go tam zaprowadziła. Widzimy, że ktoś zarabia 50 tysięcy miesięcznie, ale nie widzimy całej tej drogi, bardzo często kilkuletniej, nawet kilkunastoletniej, która go do tego miejsca zaprowadziła. Jeśli nie wierzysz, to cofnij się do rozmowy z moją mentorką Ewą Gadomską. I Ewa Gadomska jest osobą, która jest na końcu może tej drogi, czy oczywiście cały czas w drodze, ale osiągnęła moim zdaniem sukces, ale zajęło jej to 18 lat. W sensie ta jej droga to nie są 2 dni i tydzień czasu, to było 18 lat. I bardzo często o tym się nie mówi i tego się nie pokazuje, dlatego nam się wydaje, że po prostu wszyscy są tacy successful i na tych Malediwach i po prostu wszystko jest takie łatwe i tym ludziom to wszystko tak łatwo przychodzi i jeżdżą sobie tym Ferrari i no nie wiem, żyją sobie w domku pod lasem jakimś spokojnym życiem, którym my też chcemy żyć, a nie widzimy tego, jak bardzo często to musiało być trudne dojść do tego miejsca. I do tego wszystkiego jeszcze dochodzi pop-psychologia, czyli takie upowszechnienie się psychoedukacji w różnych kanałach, co w ogóle jest oczywiście bardzo dobrym kierunkiem i ja to bardzo wspieram, bo pewnie nawet bez tego ja pewnie nie byłabym tak osobą świadomą, za jaką siebie uważam obecnie. Natomiast właśnie w rozmowie z Marysią Kaczorowską 2 tygodnie temu Marysia mówiła o tym, że ta pop-psychologia i to upowszechnienie się psychologii, na przykład w mediach społecznościowych, czasem wylewa dziecko z kąpielą, czyli czasem idzie w taką bardzo skrajną stronę typu jesteś wystarczająca, nie musisz nic robić, nie musisz się zmieniać, nie musisz nad sobą pracować. Po prostu zaakceptuj siebie taką, jaką jesteś. Bądź dla siebie łagodna, tylko komfort. Szukaj tylko łatwych, milutkich rozwiązań, dróg, które są po prostu wyścielane pluszem. Oczywiście teraz robię taką hiperbolę celowo, ale chodzi o to, że bardzo często ten komunikat poszedł właśnie w tą stronę. A jeszcze do tego wszystkiego, do pieca, pozwólcie, że dołożę jeszcze jedną rzecz do pieca, a jest nim nasz mózg. Nasz mózg, który nie lubi się męczyć. Nasz mózg po prostu nie lubi się męczyć, on dąży do tego, żeby przetrwać, przeżyć jak najmniejszym wysiłkiem energetycznym. Dlatego popularną rzeczą, czy właściwie rzeczą, którą nasz mózg robi, są różne zniekształcenia poznawcze, są różne błędy poznawcze, są pewne uproszczenia, skróty myślowe, właśnie po to, żeby nie musieć analizować miliona informacji, tylko na podstawie jakiejś jednej wybranej informacji, na przykład podjąć decyzję. I nasz mózg ma taki schemat myślenia, który nazywa się myśleniem czarno-białym. Albo bardziej popularnie w nomenklaturze sportowej 100% albo nic. To znaczy, że postrzegamy zjawiska jako na takiej skali na samym końcu i na samym początku tej skali. Czyli w przypadku, załóżmy, dyskomfortu, wytrwałości, na jednej stronie widzimy wytrwałość po prostu do zażegania się, do granic możliwości i taki mit konsekwencji, który nam mówi, że Jezu, jak już się czegoś podejmiesz, to nie możesz tego wysiłku nigdy porzucić. Jak się czegoś podejmiesz, jak się do czegoś zobowiążesz, to musisz przy tym zostać. Choćby skały srały, musisz przy tym zostać. I to jest ten mit, który często występuje, kiedy idziemy na studia, które nam się już nie podobają i chcemy z nich zrezygnować, albo kiedy zgodzimy się na coś, jakieś zobowiązanie, a potem to przemyślimy raz jeszcze i stwierdzamy, że kurczę, nie, jednak nie chcę na przykład jechać gdzieś albo iść na jakieś spotkanie. I to jest jedna strona skali. Ale druga strona skali jest taka, to jest to zero. Ja powiedziałam teraz o tym 100%, nie? A to zero jest takie, że uważamy, że chill. Generalnie życie to chill. Nic nie musimy. Strefa komfortu jest zajebista. Nie mamy zamiaru z niej wychodzić. I chcę, żeby to wybrzmiało, bo oczywiście internet też obśmiał strefę komfortu. Więc wcale się nie dziwię, że niektórzy poszli w stronę 0%, mówiąc strefa komfortu jest okej, ja w niej zostaję. Ja też czasem siedzę w strefie komfortu. Oczywiście każdy z nas to robi, ale strefa komfortu długofalowo nie jest zajebista. Siedzenie 100% czasu w strefie komfortu nie jest zajebiste. Czas, żebyśmy to zaakceptowali, że dyskomfort jest naturalną częścią życia. A nawet pójdę dalej, jest pożądaną częścią życia. Bo dyskomfort to jest ten moment, kiedy robimy na przykład coś po raz pierwszy w życiu. Albo kiedy podejmujemy wyzwanie. Albo kiedy się czegoś uczymy. Albo poznajemy siebie z takiej strony, której do tej pory nie znaliśmy. To jest dyskomfort, bo coś nowego w życiu jest zawsze dyskomfortem. Popełnianie błędów, bardzo potrzebne w procesie nauki, również jest dyskomfortem. Trudne emocje, które odczuwamy, w różnych obszarach życia, naprawdę w różnych, wokół nawet, nie wiem, relacji z jedzeniem, wokół relacji z ludźmi, wokół relacji z pieniędzmi, wokół samego siebie, wokół pracy, wokół odpoczynku. Trudne emocje też są dyskomfortem. Nasze życie jest tak wypełnione dyskomfortem, że ja nawet teraz siedząc na krześle czuję, że mnie coś tutaj drapie w kolano i jakoś tak dziwnie siedzę i to już jest dyskomfort, tylko że fizyczny. Tak samo trening to też jest dyskomfort fizyczny dla organizmu, który pozwala mu się rozwijać, stawać się silniejszym, szybszym, tam nie wiem, bardziej elastycznym. A my chcemy za wszelką cenę od tego dyskomfortu uciec. No i uciekamy. No i uciekamy niestety często w tych czasach w smartfony, w scrollowanie, w pierdoły w internecie, które oglądamy bez końca. Nie mówię, że ja nigdy nie oglądam pierdół ani Netflixa. Oczywiście, pamiętajcie, znowu, nie ma 100% albo 0%. Jest mnóstwo liczb po środku. Ale uciekamy często właśnie, żeby nie czuć dyskomfortu. Uciekamy w smartfony, uciekamy w używki, uciekamy też w inne strategie, które, no właśnie, które nie są adaptacyjne, nie są wspierające, to znaczy nie pozwalają nam realizować naszych celów albo nie pozwalają nam realizować naszych wartości. Czyli my de facto, uciekając od dyskomfortu, nie wystawiamy się celowo na żadną opcję, żadną szansę uzyskania satysfakcji, spełnienia, dumy z siebie. No nie wystawiamy się, bo nie ma tych uczuć satysfakcji, spełnienia, dumy z siebie, nie ma tych uczuć bez przekraczania jakichś swoich takich możliwości. Bez zrobienia tego jednego kroczku poza strefę komfortu, bez zrobienia czegoś nowego, nie ma tych uczuć. Bez zdecydowania, że to ja teraz podejmę decyzję, która może nie jest komfortowa, nie wiem, dla mojego kogoś z otoczenia, ale jest w zgodzie z moją wartością, to jest dyskomfort. Ale jeśli ja nie zrobię tego, nawet nie dam sobie szansy przekonać się, jak się będę czuła z tą decyzją. No nie ma dobrego życia bez dyskomfortu, nie ma pełnego życia bez dyskomfortu. I wiesz, co jest zajebiste? Zajebiste jest to, że możemy sobie wybrać swój dyskomfort. I ja słyszałam o tym wyborze dyskomfortu w odcinku u Justyny Świetlickiej Owsianej. To było dawno temu to było, ale ona też na Instagramie o tym często mówiła. Uwaga, będzie wulgaryzm. Ona mówi, wybierz swoje przejebane. I to jest 100% racja, bo ty wybierasz, co jest twoim dyskomfortem w życiu. Ty wybierasz, w jakim obszarze życia masz trudniej, masz przejebane, mówiąc tym wulgaryzmem. Bo możesz wybrać z jednej strony zostanie w strefie komfortu, nie robienie nic ze swoim życiem, nie wprowadzanie żadnych zmian, nie robienie czegoś nowego, nie zrobienie tego jednego małego kroku, który na przykład którego się obawiasz, ale wybierasz swój dyskomfort, jakim jest frustracja, brak spełnienia, jakim jest poczucie mętliku w głowie i życie w takim chaosie, albo twoim dyskomfortem będzie świadomość, że na przykład żyjesz w zgodzie z oczekiwaniami innych, a w ogóle nie ze swoimi, że sobie tam życie płynie, a ty je tak obserwujesz, w sumie nie podejmujesz żadnych działań, nawet nie próbujesz wpłynąć na to życie. I to jest dyskomfort. I ten dyskomfort może trwać lata. A nawet jeśli ten dyskomfort nie jest odczuwalny teraz, dzisiaj, to za 10 lat gwarantuję ci, że go odczujesz i spojrzysz w tył na swoje życie i pomyślisz, kurde, no mogłam. A mogłam to zrobić. Mogłam spróbować. I z jednej strony możesz wybrać taki dyskomfort związany z niepodejmowaniem żadnego działania i zmiany w życiu, a z drugiej strony możesz wybrać dyskomfort związany z podjęciem działania, ze zrobieniem tego kroczku w nieznane, z popełnieniem tego błędu, który jest bardzo ważny w procesie nauki, dodam i przypomnę. I ten dyskomfort zawsze będzie nam towarzyszył. My wybieramy, w jakiej formie on będzie nam towarzyszył. Czy będzie nam towarzyszył dyskomfort związany z podjęciem próby, czy dyskomfort związany z niepodjęciem próby, bo on i tu się pojawi, ale to my wybieramy ten dyskomfort. I czy nie lepiej budować swoje poczucie sprawczości i takie, kurczę, taką nawet dumę z siebie, że okej, ja wybrałam swój dyskomfort. I ja prowadząc biznes wybrałam swój dyskomfort. Swój dyskomfort, że może przyjść miesiąc, że i były takie miesiące nieraz na przestrzeni na przykład 2023 roku, że ja się będę martwiła, czy ja będę miała na kredyt, albo czy ja będę miała na ZUS. To jest mój dyskomfort. Ale ja wybrałam ten dyskomfort, a nie dyskomfort na przykład pracy na kogoś, albo dyskomfort braku elastyczności w godzinach pracy, albo dyskomfort w robieniu projektów, w których ja nie mam 100% wpływu, w których ktoś coś zawali, a ja muszę na przykład za to świecić oczami. Ja wybrałam inny dyskomfort i jestem w tym dyskomforcie. Ale to jest też cytat, który powiedziała Marysia w naszej rozmowie sprzed 2 tygodni, Marysia Kaczorowska. Nasze wartości porządkują relacje z dyskomfortem. Jeśli ja wiem, co jest dla mnie ważne, jeśli ja znam swoje wartości, jeśli ja wiem, o co walczę, chociaż nie lubię tutaj tej takiej bitewnej metafory, jeśli ja wiem, w angielskim jest takie fajne słowo stand for, czy jakby stać za czymś. O, jeśli ja wiem, za czym się opowiadam, niech tak zostanie, jeśli ja wiem, za czym się opowiadam, to ja jestem w stanie znieść dyskomfort. Podam przykład, który ona podała, jest trochę ekstremalny ten przykład, więc zaznaczam, że to może być jakiś trigger warning. Marysia mówiła o wchodzeniu do zimnej wody, jako morsowaniu, czyli że jest to dyskomfort. Wejście do zimnej wody jest dyskomfortem, wejście do lodowatej wody jest dyskomfortem fizycznym, no i też jest dyskomfortem psychicznym, umówmy się. Ale jeśli do tej wody zostanie wrzucone dziecko, to ja ci gwarantuję, że ty olejesz ten dyskomfort i wbiegniesz do tej wody ratować to dziecko. Dyskomfortem jest, nie wiem, badanie prostaty albo nie wiem, o, mamografia. Mamografia też jest dyskomfortem, tak? Ale jeśli ty masz jakieś zagrożenie zdrowia swojego albo jakąś wizję tego, że na przykład, nie wiem, możesz mieć raka, odpukać, odpukuję teraz, to ty przełkniesz ten dyskomfort zrobienia badania. To samo w biznesie. Ja codziennie doświadczam dyskomfortu, wiedząc, że to nie jest tak, że mam jakieś pewne źródła przychodu i po prostu co miesiąc, pierwszego dnia miesiąca spłynie mi kasa na konto. No nie. Czasem bywa tak, że klient mi na przykład zapłaci z opóźnieniem fakturę. Czasem zdarza się tak, że jakiś projekt nie wypali, bo decyzja na przykład nie zostanie podjęta. I ja się świadomie narażam na ten dyskomfort i ja go akceptuję, bo to był mój wybór. Ja wybrałam ten dyskomfort. Tak samo z relacjami, które są dla nas ważne. Jeśli relacje są dla nas ważne, są dla nas bardzo ważne i coś w nich jest nie tak, to wybierzemy dyskomfort na przykład pójścia na terapię i porozmawiania o problemie w naszym związku. To nie jest komfortowe, oczywiście. Mówienie o tym, co nas boli, albo o tym, co w nas jest nie tak, w naszej komunikacji może. To nie jest komfortowe, ale jeśli coś jest dla nas wystarczająco ważne, to my przełkniemy ten dyskomfort. To my będziemy w tym dyskomforcie, wybierzemy go. I kurczę, no chciałabym, żebyśmy przestali ten dyskomfort postrzegać jako takie zło wcielone. Taki stan, po prostu do którego trzeba ogromnej dawki wytrwałości, po prostu no, potrzebujemy wytrwałości alpinisty, który się wspina na Mount Everest. Nie. O wytrwałości będzie zaraz oczywiście, bo też się przydaje, ale kiedy my zaakceptujemy, że dyskomfort jest częścią życia na każdym kroku i że ten dyskomfort jest nieunikniony, a nawet jeśli wybierzemy swój własny dyskomfort, no to ten dyskomfort będzie pożądany, bo to będzie kolejny znak na przykład tego, że my się rozwijamy, że jest jakieś nowe wyzwanie przed nami, że robimy coś po raz pierwszy i na przykład nauczymy się tego. I jeśli my zaakceptujemy już to, zrobimy ten pierwszy krok i zaczniemy w tym dyskomforcie być, to gwarantuję ci, że nie będziesz potrzebował tyle wytrwałości. Naprawdę. Nie będziesz potrzebował miliona sposobów, sposobików, strategii, trików na wytrwałość, jeśli zaakceptujesz, że dyskomfort jest częścią życia. Co więcej, aktywne szukanie dyskomfortu, który będzie ci pasował, który będzie ci do czegoś prowadził, jest częścią pełnego życia. I takiego życia, za które bierzemy odpowiedzialność. I warto też dodać, że wybieramy też, w jakim stopniu ten dyskomfort będzie nas dotyczył. Bo jeśli ja wybieram teraz dyskomfort rozwijania swojego biznesu, to decyduje, że ten dyskomfort na przykład związany z niepewnością, załóżmy, nie wiem, finansową, może zniknąć za 10 lat. I ten dyskomfort, który jest teraz, czyli można powiedzieć taki ból, który jest teraz, niepewność, ja wolę zająć się nim teraz, żeby on w przyszłości tym bólem się nie stał. Nie wiem, czy rozumiecie i czy ja to przekazuję skutecznie, ale często mamy taki wybór, dyskomfort teraz albo dyskomfort później. I my bardzo często nie chcemy tego dyskomfortu teraz odczuwać. Dlatego kłócimy się z kimś, z jakąś osobą bliską, to nie chcemy wybrać dyskomfortu, żeby teraz wyjaśniać swoje uczucia i wchodzić w to głębiej i analizować i wspólnie dochodzić do porozumienia. Wolimy chwycić za telefon i zacząć scrollować. Ale ten dyskomfort wróci. Czy to w formie kłótni, która będzie z opóźnieniem, jak tykająca opóźniona bomba, czy ten dyskomfort wróci na przykład, jak okaże się, że te kłótnie się tak skumulowały, że już się nie da nic z tym zrobić i relacja się na przykład zakończy boleśnie. I kurczę, no niestety też tak jest, że świat konsumpcjonizmu spowodował, że wszystko jest tak łatwe, szybkie, dostępne, że ten dyskomfort nam nie towarzyszy. Seks możemy mieć za jednym swipe'em w prawo, więc nie potrzebujemy, wiecie, nie wiem, starać się, wyjść z domu, podjąć jakieś działanie, podjąć jakiś wysiłek. Wystarczy, że będziemy sobie, wiecie, w zaciszu swojego domu swipe'ować. No ale oczywiście tym dyskomfortem może być to i myślę, że wszystkie osoby, które przynajmniej raz na Tinderze były i z niego korzystały, tutaj podnoszę rękę, powiedzą, na pewno stwierdzą, że no, Tinder to nie jest jakieś super, super komfortowe miejsce. Owszem, to swajpowanie może być prostym mechanizmem i nie musisz wychodzić z domu, nie musisz się umalować, nie musisz, nie wiem, się umyć. Przepraszam, poszłam ekstremalnie, nie? Możesz to zrobić w zaciszu własnego domu, w dresach, swajpować, ale dyskomfortem jest to, że spotkasz tam bardzo różnych ludzi, spotkasz tam bardzo różne rozmowy, bardzo różne komunikaty i spotkasz tam czasem takie komunikaty, na które nie chcielibyśmy, nie chcieli się natknąć, w których prawdopodobnie w prawdziwym życiu nikt by do ciebie nie powiedział. I to jest ten dyskomfort. Tak samo z fast foodem. Możesz mieć komfort i szybkość zamówienia jedzenia za jednym kliknięciem w Uberze, Uber Eats czy gdziekolwiek indziej, ale twoim dyskomfortem jest to, że twoje zdrowie długofalowo prawdopodobnie na tym trochę ucierpi. I skoro tego dyskomfortu nie czujesz teraz, bo jedzenie jest pyszne i w ogóle jest zajebiście, nie? I w ogóle wiecie, burgerek, sól, glutaminian sodu, cukier, fajnie. Ale za 10 lat albo za 5 lat twoje żyły, tętnice i w ogóle układ sercowo-naczyniowy może naprawdę być w dużym dyskomforcie. I to samo w ogóle z zakupami. Sklepy się prześcigają, żeby skrócić ścieżkę zakupową, żeby dać nam możliwość jak najłatwiejszego i jak najbardziej komfortowego zakupu, najlepiej jednym kliknięciem. No i spoko. I nagle wpadamy w tą pętlę, bo wszystko jest takie proste i wszystko się dzieje jednym kliknięciem i dostarczamy sobie te dawki dopaminy, dopóki nie spojrzymy na swoje konto, dopóki nie przyjdzie rachunek z karty kredytowej i wtedy czujemy dyskomfort. I ja bym chciała, żebyśmy w ogóle zaczęli się w tym dyskomforcie trochę tak rozgaszczać. Bo jak to zrobimy, jak uznamy, że okej, dyskomfort jest fajny, wiem, że to bardzo ekstremalne, dyskomfort jest fajny, dyskomfort jest okej, można czasem w dyskomforcie być, jeśli wiemy oczywiście, dlaczego w nim jesteśmy. I okaże się, że my tej wytrwałości wcale tak dużo nie potrzebujemy, że ta wytrwałość wcale nie jest taka trudna i ciężka, że ona przychodzi o wiele łatwiej, jeśli my wiemy właśnie, za czym się opowiadamy, dlaczego tkwimy w tym dyskomforcie i jaki dyskomfort wybieramy. I wcale nie potrzeba tak dużo wysiłku, motywacji, po prostu motywacji z kosmosu, żeby działać. I w listach pytaliście. Na Instagramie, jak zadałam okienko na zostawianie pytań, to pytaliście, no dobra, no ale co jak idziemy w skrajność? Co kiedy włącza nam się znowu myślenie czarno-białe w mózgu i po prostu zamiast robić coś, co jest dla nas ważne, to my po prostu robimy coś, nawet pomimo tego, że powinniśmy przestać. Kiedy rozpoznać ten moment, kiedy robimy coś dlatego, że po prostu jesteśmy zacietrzewieni na tym, że musimy coś skończyć, a kiedy wytrwałość powinniśmy porzucić i stwierdzić, że okej, ja od tego odchodzę. Tutaj oczywiście wchodzi stara, dobra autorefleksja. Stara, dobra autorefleksja i zadanie sobie pytań. Najlepsza metoda coachingowo-mentoringowa ever. Zadanie sobie pytań. Dlaczego to robię? Albo dlaczego tego nie robię? Czy to mi służy? Co by się stało, gdybym przestała robić dane działanie? Jakie są koszty robienia danego działania? Czy jestem gotowa te koszty ponieść? Dlaczego czegoś nie robię? Co tracę, że czegoś nie robię? Jaka może być mała wersja tego działania, które odwlekam, którego nie chcę podjąć, które jest trudne? Jaka jest mała wersja tego? Mogę tą małą wersję wziąć i przetestować. Możemy też ustalić sobie kryteria. Na przykład kryteria, do jakiego momentu działam. Jeśli mam problem z tym, że no, jesteśmy zbyt wytrwali i na przykład idziemy na te studia i po prostu jesteśmy na nich 5 lat, mimo że po 2 miesiącach orientujemy się, że są tragiczne i że nie są dla nas, to jeśli mamy taki problem z takim zbyt dużym angażowaniem się w rzeczy, pomimo że na przykład właśnie jakieś obiektywne kryteria nam mówią, że powinniśmy przestać i odejść od danego projektu, działania, aktywności, no to właśnie kryteria, warto sobie ustalić kryteria. Na samym początku, przed wejściem w coś, co by się musiało wydarzyć, żebym uznała na przykład, że przystąpienie do danego działania było sukcesem, albo że jest postęp, albo że czuję się w tym dobrze, albo że jest to częściowy sukces i chcę dalej to robić. Co się musiałoby wydarzyć? Jakie mogę przyjąć kryteria, które będę obserwować? Lub inaczej, co by się musiało wydarzyć, żebym zaniechała działania i porzuciła wytrwałość? Przykładowo, jeśli chcemy przejść z etatu na swój biznes, to możemy zastanowić się, okej, co by się musiało wydarzyć, żebym stwierdziła, że okej, ten biznes to jednak nie jest dla mnie. Wracam na etat. Albo ten biznes to jednak nie jest dla mnie, albo ten biznes jednak nie jest dobrą taką gałęzią opłacalną. Szukam innego pomysłu. Co by się musiało wydarzyć? Jakie są kryteria? Na przykład finansowe, albo kryteria związane z zainteresowaniem danym produktem. Co by się musiało wydarzyć? No i oczywiście bywa, że pomimo tego, że coś jest dla nas ważne, to ciężko jest trwać w czymś, jeśli są bardzo trudne momenty. I teraz powiem jakby o czymś, o czym też bardzo dużo nie mówię, bo no właśnie, nie lubimy się dzielić takimi ogromnymi trudnościami. Lubimy się dzielić tym, co wychodzi, sukcesem, więc ja też oczywiście dzielę się z Wami sukcesami na podcaście czy na Instagramie. Na przykład mówię, o wow, patrzcie, co ludzie napisali w odpowiedzi na agendę kursu Własna Droga. Ale na przykład nie dzieliłam się tym, jak wyglądała moja pierwsza połowa 2023 roku. To był tak chujowy czas. To był tak chujowy czas, że jak sobie teraz to przypominam, to mam łzy w oczach i wcale nie ze szczęścia, ani wzruszenia, tylko z tego, że po prostu było tak trudno. Projekty się wysypywały. Miałam wrażenie, że się odbijam w ogóle od ściany. Mimo, że podcast o Bóg, który miał premierę w marcu 2023, przyjęliście go bardzo dobrze, sprzedał się bardzo fajnie, mniej więcej tak jak planowałam, ale za to poniosłam inne koszty, które spowodowały, że zysk z tego projektu nie był wcale duży. I ja miałam naprawdę trudne momenty. Naprawdę miałam momenty, kiedy zastanawiałam się, kurwa, czy ja będę miała na kredyt. I do tego jeszcze miałam relację z osobą, która była raczej w takim, powiedziałabym, zupełnie innym stanie mentalnym niż ja. Tylko mnie podkopywała tak emocjonalnie, energetycznie. I to był tak ciężki czas. I ja się oczywiście tym wcale nie dzieliłam. Ale w takich wybitnie ciężkich momentach, w których tego dyskomfortu jest po prostu więcej niż zwykle, tak więcej niż możemy unieść, a on się jeszcze pojawia po prostu jednocześnie w różnych obszarach życia, czyli masz dyskomfort w związku, masz dyskomfort ogromny, trudny, trudności, przeszkody w biznesie, w pracy, w relacjach z przyjaciółmi, po prostu w każdym możliwym obszarze, no to oczywiście warto sobie zbudować skrzynkę z narzędziami, które nam pomogą z wytrwałością. Oczywiście, o ile ta wytrwałość jest w tym momencie pożądana, więc warto cofnąć się do tego, co mówiłam przed chwilą, o tych kryteriach na przykład. Ale jeśli my chcemy, tak jak ja chciałam rok temu działać, bardzo chciałam, wierzę w to wciąż i wierzyłam wtedy, w takich wybitnie ciężkich momentach, ja powiem Ci o moim narzędziu, które pomaga mi za każdym razem. I to jest moje dlaczego. Jeśli ja wiem, dlaczego coś robię, jeśli wiem, jaką mam w tym intencję, jeśli wiem, jaką mam w tym misję, jeśli wiem, co jest na końcu mojej drogi, do czego ja dążę, to jest o wiele łatwiej pokonać te momenty. I wielokrotnie rok temu w dzienniku pisałam o tym, przypominałam sobie o tym, Paulina, dlaczego to robisz? Wiesz, dlaczego to robisz? Robisz to dlatego, masz misję. I to im pomagało, bardzo im pomagało, do tej pory im bardzo pomaga. I to nie jest nawet nie tylko moja perspektywa. Jeśli przesłuchasz sobie rozmowy na przykład z Ewą Gadomską, moją mentorką, albo z Olą Adamczyk, z którą też rozmawiałam tydzień temu, to usłyszysz to samo w ich słowach. Dlaczego? Co jest twoim dlaczego? Co jest twoją misją? Każdy będzie miał różne dlaczego, ale to dlaczego właśnie napędza do działania i pomaga wytrwać. Dlatego pierwszą moją sugestią jest takie sformułowanie sobie tego twojego dlaczego. Dlaczego chcesz robić to, co robisz? Albo dlaczego chcesz podjąć konkretne działanie? A jeszcze mam dla ciebie kolejny prezent, bo jeśli zapiszesz się na listę osób zapisanych na szkolenia, to uwaga, 15 lutego, nie wiem kiedy tego odcinka słuchasz, ale 15 lutego wyjdzie wiadomość do tych osób, w którym będzie po pierwsze taka fajna wideolekcja, można powiedzieć, ale będzie też prezent, instrukcja do zrobienia tablicy motywacji. Ha! Po raz pierwszy mówię to pojęcie. Za skonstruowanie tego pojęcia pięknie dziękuję mojej przyjaciółce Magdzie, buziaki Magda. Tablica motywacji. Nie chodzi o tablicę marzeń. Tablica marzeń brzmi tak odlegle. Marzenia. Marzenia to brzmi jak coś, wiecie, daleko na niebie, chmury w głowie, a ja chcę konkretne działania, dlatego tablica motyw akcji. Haha, widzicie tą grę słów? Jestem z niej bardzo dumna. Magda, super robota. Czyli trochę motywacja, ale działanie, akcja. Robimy, realizujemy. Tablica motyw akcji. I w tej wiadomości 15 lutego dostaniesz instrukcję, jak tą tablicę motyw akcji dla siebie zbudować. Ja moją już mam, patrzę na nią codziennie i powiem szczerze, że od początku lutego, od kiedy ją postawiłam w centralnym miejscu mieszkania, to dzieją się jakieś cuda. Nie powiem nic więcej, może podzielę się w jakimś miejscu jeszcze, ale polecam. Jeśli zapiszesz się na tą listę, to dostaniesz instrukcję właśnie do stworzenia tablicy motywacji, a jeśli zapiszesz się po 15 lutego, no to też ta tablica, czy instrukcja do tej tablicy motywacji będzie również w kursie Własna Droga, więc tam też można to dostać. A co do dyskomfortu, wróćmy jeszcze na chwileczkę do dyskomfortu. W dyskomforcie polecam zrobić takie ćwiczenie. Jest jednym z moich ulubionych ćwiczeń, zaczerpniętych troszeczkę z filozofii stoickiej. Zastanowienie się, na co mam wpływ, na co nie mam wpływu. I podejmuję dorosłą decyzję, że przestaję się aż tak martwić tym, na co nie mam wpływu, a zastanawiam się, co mogę zrobić w tym obszarze, w którym mam wpływ. I tyle. Bierzesz karteczkę post-it i piszesz po prostu. I rozkminiasz. Autorefleksja jest jednym z najlepszych narzędzi naprawdę na wiele problemów, problemów tego świata. Szukamy czasem takich sposobów, checklist, całej reszty, a po prostu autorefleksja jest najlepszym sposobem. Zastanowienie się, co mogę zrobić. No i te ćwiczenia, o których dzisiaj opowiedziałam, wszystkie z nich i jeszcze więcej, będą w kursie Własna Droga, w którym też będzie cały jeden moduł o różnych umiejętnościach, które się przydają w podążaniu własną drogą. I wytrwałość jest jedną z tych umiejętności. Samodyscyplina, wytrwałość, wzbudzanie w sobie takiej wewnętrznej motywacji. I oczywiście też na tych 3 bezpłatnych szkoleniach będzie też o tym, jak działać pomimo strachu, pomimo lęku, jak wzmacniać siebie i swoje poczucie skuteczności, sprawczości, kiedy na przykład pojawiają się przeszkody pod naszymi nogami, ale też jak pielęgnować w sobie odwagę i realizować ją na co dzień. To wszystko będzie w kursie, a wersja mini, wersja zajawkowa będzie też na szkoleniach, więc koniecznie się zapisz, będzie na pewno dużo fajnych ćwiczeń. Już jestem pewna, że będzie jedno zajebiste ćwiczenie na to, jak sobie radzić ze strachem, z lękiem, z obawą na szkoleniu, więc polecam się zapisać i przyjść. I na sam koniec chcę zakończyć ten odcinek, który był taki dość chaotyczny, mam wrażenie, ale chciałam przekazać bardzo mocno to, o czym mówiłam. Chcę zakończyć ten odcinek takim cytatem, który znalazłam. Powiedziała go taka autorka i tak, psycholożka? Nie jestem pewna, więc nie będę kłamać. Ursula Le Guin. Ursula K. Le Guin. I ona powiedziała coś takiego. Non-darkness lasts forever. I o co chodzi? Żadna ciemność nie trwa wiecznie. Więc pamiętaj, że to minie. Każdy stan emocjonalny minie. I z tym cię zostawiam. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz podzielić się ze mną przemyśleniami na jego temat, napisz na Spotify albo na Instagramie paulina.maciboch. Na Instagramie znajdziesz także dużo treści o wprowadzaniu zmian w życie, szukaniu pomysłu na siebie i życiu w zgodzie ze sobą. Do usłyszenia za tydzień.